Witam przede wszystkim akcjonariuszy, oni są najważniejsi w dzisiejszym. Witam przedstawiciela Rady Nadzorczej, pana profesora Tadeusza Wódykę. Witam notariusza i wszystkich innych wszystkie inne osoby, które są niezbędne do przeprowadzenia sprawnie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jako punkt pierwszy jest przewidziany wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia i w związku z tym w tym zakresie chcę przeprowadzić ten fragment, by później oddać władztwo w jego ręce. Prowadzę ja, dlatego otwieram, ponieważ nie ma przewodniczącego Rady Nadzorczej, który zwyczajowo otwiera, a jeśli nie, no to prezes zarządu. Ze strony zarządu może tak jeszcze przedstawię kolegę mojego zastępcę, dyrektora finansowego, członka zarządu, pana Mariusza Serwa, o tyle, że jest po raz pierwszy w tej funkcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W związku z tym, przystępując do wyboru przewodniczącego, proszę o zgłaszanie kandydatów.
Witam wszystkich, Andrzej Bartosiak, Wylataniak. Jestem pełnomocnikiem Autostrady per Italia, akcjonariusza Autostrady per Italia i chciałem zgłosić kandydaturę pana Rafała Sosiaka na przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Czy są inne kandydatury? Nie widzę, w związku z tym proszę przystąpić do głosowania. Pan Rafał Sasiak został jednogłośnie wybrany przewodniczącym walnego zgromadzenia, zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Tym samym przyjmuję władztwo nad dzisiejszym spotkaniem. Gratuluję i życzę sukcesu w tej funkcji.
Dzień dobry Państwu. Czy słuchać
mnie w tej chwili? Tak. Bardzo dziękuję za przekazanie władzy, ograniczone, ale zawsze. Także próbuję swoje obowiązki realizować w sposób sprawny. Proszę Państwa, kilka formalności na sam początek. Jako przewodniczący jestem zobowiązany podpisać listę obecności w pierwszej kolejności po niniejszym czynie. Stwierdzam, że są to odstępstwa deklaracji, jeżeli chodzi o liczbę osób, które zgłosiły się na zgromadzenie, czy też zarejestrowały. Na zgromadzeniu obecnych jest raz, dwa, trzy, cztery akcjonariuszy. Nie ma akcjonariuszy z pozycji 3 i 5, czyli ING Otwarty Fundusz Emerytalny i ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Czy ja mogę procedować bez mikrofonu? Słuchać mnie wyraźnie? Rozumiem, oczywiście. Dobrze. Liczba osób obecnych na zgromadzeniu reprezentowanych akcji i udziałów w kapitale jest prezentowana na tablicy, więc nie będę tego Państwu odczytywał. Myślę, że możemy przejść do realizacji porządku obrad. W punkcie trzecim podpisałem listę obecności. W punkcie czwartym stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. No tutaj ten wymóg polega oczywiście na zamieszczeniu na stronie internetowej spółki ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia w formie raportu bieżącego. Taki raport został zamieszczony na stronie internetowej spółki i ogłoszenie o zwołaniu tym samym w dniu 8 marca. Dokumenty te są dostępne dla Państwa akcjonariuszy. Na stronie są również dostępne wszystkie materiały dotyczące walnego zgromadzenia w formie elektronicznej. Materiały te w formie fizycznej oczywiście Państwo macie przed sobą. Statut Stalekspozator Sprawy S.A. nie przewiduje dalej idących wymogów, jeżeli chodzi o możliwość procedowania przez walne zgromadzenie. Także w ramach punktu 4 stwierdzam, iż zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w związku z tym jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Jeszcze jedna uchwała techniczna, w związku z tym, że dysponujemy systemem elektronicznym, nie ma konieczności powoływania komisji skrutacyjnej. W związku z czym, tak jak to czynimy co roku, w ramach realizacji punktu 5 porządku obrad podejmiemy uchwałę o odstąpieniu, mam nadzieję podejmiemy uchwałę o niepowoływaniu komisji skrutacyjnej. Odczytam Państwu projekt uchwały. W materiałach jest określona uchwała jako uchwała numer 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, paragraf 1. 20. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starej Eksportu Autostrady Spółki Jaskienia z siedzibą w Katowicach postanawia zgodnie z paragrafem 10a regulaminu Walnego Zgromadzenia nie powoływać komisji skrutacyjnej i upoważnić przewodniczącego 20. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Nie ma chyba potrzeby udzielania instrukcji. Państwo doskonale wiecie, jak to urządzenie się obsługuje. Czy dwa słowa tutaj na ten temat? Chyba nie ma takiej konieczności. 3 przyciski plus enter, tak? Nie ma też żadnej konieczności formalnego obwieszczenia zamykam głosowanie. To się samodzielnie realizuje w systemie. Dobrze, bardzo proszę o oddawanie głosu. Wyniki są Państwu znane, widoczne na tablicy. Ja będę podpisywał kolejne wyniki głosowania. To troszkę spowolni przebieg zgromadzenia, ale mam nadzieję niezbyt dużo. Proszę Państwa, punkt 6 porządku obrad, to znaczy przyjęcie porządku obrad. Uchwała w materiałach oznaczona jako uchwała numer 3. Odczytuję projekt uchwały. 20. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stale Eksportu Autostrady Spółki Jaskienia z siedzibą w Katowicach zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I ponownie proszę o oddanie głosów. Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta jednomyślnie. W ramach punktu 7 i 8 porządku obrad mamy rozpatrzenie sprawozdania z zarządu odpowiednio dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego. Rozumiem, że tutaj zwyczajowo będzie przed głosowaniem prezentacja, tak panie prezesie? I zbiorczo będą zrealizowane te dwa punkty porządku obrad, także oddaję głos, nie wiem, który z panów będzie referował. Bardzo proszę.
Jeszcze raz witam wszystkich, ponieważ zarząd działa kolegialnie, więc również wystąpienie będzie kolegialne. Pierwszą część wystąpienia ogólną przedstawię ja, następnie część finansową kolega Mariusz Serwa, odpowiedzialny za sprawy finansowe i podsumowanie wystąpienia również zakończę ja, czyli będzie taki, że Państwo widzieli. Oczywiście mamy za sobą rok 2012. Tutaj Państwo mają treść tej prezentacji generalnie rzecz biorąc i co jest bardzo ważne z punktu widzenia akcjonariuszy. Wydaje mi się, że dla akcjonariuszy jedną z najważniejszych informacji jest czy spółka jest przewidywalna, czy też nie. Czyli akcjonariuszy interesuje bardzo, jaki jest poziom ryzyka w inwestowaniu w daną spółkę. Oczywiście sprawozdanie to jest miniony okres podsumowania, ale zawsze miniony okres w pewien sposób prognozuje też przyszłość. W związku z tym, patrząc na miniony rok 2012, chcę podkreślić, że był to rok stabilizacji w działalności spółki i dawno minęły czasy, tylko wspominam historycznie, gdzie zawsze była ta spółka w sytuacji niestabilnej, gdzieśmy się zawsze obawiali o dalsze funkcjonowanie. To już prehistoria, ale tak ja jako ciekawostkę wspominam. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że nie było żadnych nadzwyczajnych zdarzeń, nie było niestety również żadnych nadzwyczajnych arcypomyślnych zdarzeń, czyli była duża stabilizacja. Dlatego ten okres wykorzystaliśmy dla pewne podstawowe działania, mianowicie chodzi o to, że chcemy dbać jak najbardziej o maksymalnie efektywne wykorzystanie środków, jak dysponujemy, zarówno materialnych, jak i środków osobowych. Dlategośmy kontynuowali w minionym roku działania proefektywnościowe dla obniżenia kosztów. Sprowadziły się one w wymiarze materialnym, można powiedzieć, to się stało z początkiem tego roku, ale niemniej jednak w pewnym sensie walne podsumowuje do dnia walnego. Efektem tego jest, że dzisiaj na tej sali my również jesteśmy gośćmi i w tym budynku jesteśmy gośćmi. Jeszcze w ubiegłym roku, jeszcze w końcu ubiegłego roku myśmy tu mieli swoją siedzibę i tu przebywaliśmy na stałe jako sale spod autostrady. W tej chwili efektem tego i skutkiem będzie również pewna zmiana w statucie, gdzie nastąpi zmiana siedziby spółki na Mysłowice, ale to jest działanie proefektywnościowe, które miało na celu, aby cała działalność była skoncentrowana i wszystkie zasoby personalne w jednym miejscu. Jednym z najważniejszych działań, jakie podjęliśmy w tym zakresie, była konsolidacja właściwie wszystkich służb. Czyli do tej pory mieliśmy do czynienia z sytuacją, że spółka matka Stalek spod autostrady miała swoje własne służby, zarówno administracyjne, księgowe i inne. I spółka główna, w tej chwili wiodąca, Stalek spod autostrada Małopolska, miała swoje też niezależne służby. To powodowało duplikowanie spraw, pewne zawsze problemy z kompetencjami i tak dalej. To miało sens wówczas, kiedy liczyliśmy na szybkie nowe kontrakty, gdzie mówiliśmy na niektórych poprzednich walnych zgromadzeniach, że działamy w obszarze nowych przetargów, że staramy się o koncesje, na przykład słynna była na A2 w swoim czasie, występowaliśmy na A1, inne działania. W tej chwili to, powiem krótko, nie rezygnujemy z tego również, ale mówiąc brutalnie, z punktu widzenia oceny tego, co działa w tym obszarze i jak działa strona publiczna, takiego konkretnej wizji nie ma. Dlatego też podjęliśmy decyzję o zmianie struktur organizacyjnych, dopasowanie do tej sytuacji. Oczywiście gdyby dopisało szczęście i by się odwróciły trendy, to jesteśmy otwarci i możemy znów jak gdyby dokonać z kolei znów rozbudowania stosownie do potrzeb projektu. Prowadzi się do tego, że praktycznie w tej chwili sytuacja powoduje w sposób bardzo wyraźny obniżenie kosztów na poziomie spółki matki. Wszyscy pracownicy w tej chwili, którzy byli do tej pory poza mną zatrudnieni w spółce matce, zostali tam w tej chwili na 1/4 etatu. Pozostałą część pracy wykonują i koszty są w spółce córce Stalek spod autostrada Małopolska. Wszystkie te osoby pełnią zarówno tutaj i tutaj na tą rzecz pracują. W moim przypadku jest to 50-50, krótko mówiąc, ale tu stary stan nie uległ zmianie. Kolega Mariusz Serwa też growe nagrodzenia ma w tej chwili w spółce córce. Jest to o tyle istotne, że główne przychody są w tej spółce córce, jak i główna praca tam jest wykonywana i stąd jest ta wzajemna korelacja płacy i pracy, powiedzmy, i obowiązków. Tak jak mówię, efekty tej restrukturyzacji tak naprawdę będą to przyszłe okresy, bo oczywiście wiemy, że wszelkie okresy reorganizacyjne generują również pewne koszty, między innymi odpraw i innych rzeczy, czasem zdarza się. Tu również na poziomie zarządu, jeszcze tak wspominam, w ubiegłym roku inna osoba była dyrektorem finansowym, członkiem zarządu w spółce matce, inna w spółce córce. W tej chwili kolega Mariusz Serwa jest i tu, i tu. Prezes też jest i tutaj, czyli znów mamy tą fuzję personalną. Z tej działalności wynikło też ten skutek, że w tym budynku, gdzie w dalszym ciągu jesteśmy jego współwłaścicielem, zwolniły się wolne powierzchnie, została tylko jedna osoba praktycznie z spółki matki, która nadzoruje wynajem pomieszczeń, dzierżawę, natomiast wszystkie inne osoby w tej chwili pracują w Mysłowicach na Piaskowej. Pewnym skutkiem tego, że nastąpiły pewne zmiany w swoim czasie własnościowe w strukturze tego budynku, mianowicie spółka Węglokoks wykupiła udział w tym budynku od miasta Katowice, stała się jednoosobowym, większościowym udziałowcem. W ubiegłym roku zakończyliśmy właśnie pracę nad dostosowaniem tej struktury w spółce Turcer, która zarządzała tym budynkiem. Tam mieliśmy w swoim czasie większość, ponieważ Węglokoks oczekiwał, że przejmie procentowo udział akcji do własnościowej w spółce Biuro Centrum do własności budynku. Została spółka wyłączona z konsolidacji, ponieważ nasze udziały spadły poniżej 50%, przestaliśmy tam być spółką dominującą, stąd w układzie księgowym jest to nieco inaczej, ale o tym będzie mówił kolega Serwa, w tej chwili przedstawiamy. To działania z dziedziny obniżki kosztów, bo one są, uważam, na pierwszym miejscu przedstawiam, gdyż efektywność pracy zarządu jest zawsze, ja uważam, najbardziej oceniona przez strukturę kosztów, czy są koszty nadmiernie generowane i w tym kierunku, czy są działania właściwie podejmowane. Tutaj myślę, że przekonałem akcjonariuszy, że w tym obszarze zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe. Sądzę, że w zasadzie pracują wszyscy na granicy wytrzymałości, mając ten zwiększony zakres obowiązków i tutaj jakiś na następnych latach będą efekty z tych działań proefektywnościowych, natomiast nowych raczej ja osobiście specjalnie nie daję szans i możliwości takich działań. Również podjęliśmy działania w zakresie drugiej strony, powiedzmy, rachunku wyników, czyli po stronie przychodów. Mianowicie podwyższyliśmy stawki z 8 na 9 zł dla samochodów, mówiąc takim prostym językiem, osobowych. Niestety oczywiście każda taka decyzja nie jest popularna wśród kierowców i również polityków. Zawsze to wywołuje określone napięcia, no ale niestety jesteśmy zobligowani nie do zaspokajania, powiedzmy, oczekiwań społecznych, które by zgodziły w interes spółki, tylko do pilnowania interesu spółki, stąd taka decyzja nastąpiła. Oczywiście chcemy również w zamian za to oferować naszym klientom, kierowcom pewien podwyższony standard obsługi. Mianowicie podstawowym problemem, jaki powiedziałbym był w tym zakresie, to jest, kierowcy najbardziej narzekali na dwie rzeczy. Mianowicie na prace remontowe na mostach, ale ten kontrakt uległ praktycznie zakończeniu w ubiegłym roku i w tym zakresie można powiedzieć, że ta fala narzekań w jakiś sposób ucichła i jest mniejsza. Chociaż jeszcze przed nami są pewne remonty, ale ich zakres, uciążliwość będzie mniejsza, jak również będziemy projektować w tym zakresie te prace. Zresztą tak robiliśmy, aby ta uciążliwość była minimalna, ale można powiedzieć, że oprócz tego wielkiego kontraktu czekają nas jeszcze już mniejszy zakres, między innymi taki obiekt zwany mostem 48, ale to w przyszłości będzie pewien temat występował, ale w mniejszym zakresie. Natomiast takich konkretnych jeszcze działań, to są działania na punktach poboru opłat. Zarówno nie na punktach właściwie, ale na placach poboru opłat w Mysłowicach, czyli w Brzęczkowicach i od strony Krakowa w Balicach. Tu nasze działania są dwukierunkowe. Jedno z działań, które już w Brzęczkowicach zostały zakończone, to jest poszerzenie pałacu poboru opłat do dwa pasy w każdą stronę i to jest temat zakończony, czyli jest więcej stanowisk do poboru opłat, co ewidentnie zmniejsza kolejki. Takie same działania podejmujemy od strony krakowskiej. Tam jest o tyle sytuacja trudna, że władze lotniska nie wyraziły zgody na odstąpienie kilku metrów dla przesunięcia, właśnie to nie naszą korzyść, tylko między ministrem w ramach nawet chyba ministerstwa tego samego, między lotniskiem a generalną dyrekcją i w rezultacie tam jest nieco będzie mniej sprawny ten plac. Zamiast czterech pełnych stanowisk będą trzy pełne i jeden z tak zwanym lewym z poborem opłaty od strony pasażera. Niemniej jednak to jest to maksimum, co można było zrobić i to przewidujemy, powiedzmy, dokończenie. Właściwie to powinno mówić na końcu, ale tak jakoś się układa, że mówię w tej chwili, że było wspólny przekaz. Kolejna sprawa to jest właśnie niezwykle ważna, mianowicie nasze urządzenia na tych miejscach poboru opłat są, to dużo powiedzieć, już w stanie śmierci technologicznej. Są one jeszcze sprawne, ale jak gdyby pewne urządzenia już swój okres mają, przeżyły się, i stąd decyzja o wymianie tych urządzeń wszystkich. I tą inwestycję właśnie to zapewni możliwość płacenia różnymi formami płatności, a nawet jeśli uda nam się spełnić to, co jest zapisane na prezentacji, powiedzmy, w jednym z punktów, czyli interoperacyjność, teraz wyjaśnię, o co chodzi, to będzie w ogóle można przejeżdżać przez nasze stacje poboru opłat, przez te place poboru opłat, bez zatrzymywania się, czyli pewne samochody, które będą wyposażone w urządzenia określone, tak zwane OBU, mogą zwolnić i przejechać bez zatrzymywania się. Uzależnione to jest jednak od wprowadzenia interoperacyjności i tu niestety trochę wiadomości gorsze, ponieważ nasze chęci nie idą w parze z tym, co póki co wyraża zgodę strona publiczna. Naszą intencją jest, aby kierowca płacił raz fakturę, żeby otrzymywał jedną fakturę za okres pewien czasu, na przykład miesiąc, czy to jest firma, czy kierowca, i jedną z całej Polski. Tak jak jest przy sieci telefonów komórkowych, gdzie też mamy różnych operatorów, jest jedna faktura. Niestety po drugiej stronie generalnej dyrekcji by chcieli, żeby owszem, była interoperacyjność, ale na zupełnie innych zasadach, które są nie do przyjęcia z naszego punktu widzenia, gdyż strasznie to zwiększyło nasze koszty operacyjne działania. Jaki stan tego będzie, trudno przewidzieć, ale na razie optymizmem tutaj nie można specjalnie tryskać w tej zakresie, ponieważ był taki okres półtora roku temu, gdzie właśnie Generalna Dyrekcja tryskała optymizmem. Obecnie niestety już też nie tryska, są problemy zarówno pewne legislacyjne, jak i inne formalno-prawne. Również kolejne działania, może już nie na rzecz powiedzmy naszych klientów, ale na rzecz otoczenia autostrady, są to działania proekologiczne rozłożone na lata. I w bieżącym roku myśmy prowadzili takie prace, budowaliśmy prawie jeden ekran akustyczny, ale budowaliśmy również fragment odwodnienia. Z punktu widzenia funkcjonowania otoczenia, tak jak mówię, wspomniałem już o tym, liczymy na zmiany. Cały czas jest, strona publiczna mówi, że idea partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie autostrad nie została zarzucona, niemniej jednak na razie optymistycznych wieści nie widać. Ale gdyby się coś takiego oczywiście działo, to przynajmniej my i nasz akcjonariusz wiodący też deklaruje chęć udziału, oczywiście na dobrych warunkach dla naszej spółki, nie po to, żeby być, tylko żeby to było jakimś elementem dodatkowych zysków dla firmy. Również pewnym elementem, który się zdarzył i który może nie ma wpływu na nas, jakiegoś wpływu, czyli wprowadzenie z dniem 1 czerwca odpłatności na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję, ale od strony psychologicznej ma to znaczenie, że dotychczas koncesjonariusze prywatni byli karnymi owcami, którzy pobierali, natomiast reszta była bezpłatna, autostradowy dług mam na uwadze. Także to również powoduje trochę inne podejście, aczkolwiek z różnych powodów tamte stawki ciągle nie są rynkowe, tylko są stawki administracyjne zdecydowanie niższe od realnych kosztów utrzymania tych autostrad. Następne slajdy to są, krótko mówiąc, pokazane, co się stało, jeśli chodzi o inwestycje, więc łączne nakłady inwestycyjne były 63 miliony na te cele. Mamy tutaj te wymienione rzeczy, których już wspominałem, czyli rozbudowa plac poboru opłat Mysłowica, budowa ekranu akustycznego w rejonie Jaworzna i odwodnienie w Balicach. I następne rysunki tu obrazują nam po prostu. Państwu nie będę tych cyferek czytał. Tu są na slajdzie, ile poszczególne kontrakty kosztowały, jak długo realizacja ich trwała. No największy, tak jak wspomniałem, 22 obiekty mostowe, 115 milionów złotych. 32 miesiące z przerwami na miesiące zimowe. Kolejne, no to tutaj już nie będę wymieniał tych danych. Państwo mają. To jest właśnie poszerzenie placu poboru opłat, ekran akustyczny w Jaworznie oraz odwodnienie w Balicach. Tyle tych ogólnych informacji o działalności spółki, ale tak ze zwyczajem nawalnym, zwyczajnym walnym, najważniejsze są sprawy finansowe, czyli wyniki finansowe za ubiegły rok. I to oddaję głos mojemu koledze.
Dziękuję bardzo panu prezesowi. Dzień dobry państwu. W ciągu następnych kilku slajdów będziemy się starali przedstawić kluczowe dane finansowe, porównując rok ubiegły, rok 2012 z latami poprzednimi. Na pierwszą tabelę, którą państwo widzicie, przedstawia podstawowe wskaźniki finansowe w trzech blokach danych. Poszczególne bloki danych, czyli wybrane dane z tych bloków danych, będą rozwijane w kolejnych slajdach. Tak więc grupy, które prezentujemy, dotyczą wyników operacyjnych, wyników finansowych i pozycji finansowej firmy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na te, które wydają się najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania spółki. Sam poziom ruchu, jak Państwo zobaczycie, który jest określany tym skrótem AADT, chodzi o średniodobowy ruch, Państwo zauważycie spadek z 30 600 ponad samochodów do 28 600 samochodów na dobę średnio. To jest około 6,5% spadek. Będziemy to rozwijali na kolejnych slajdach. Przede wszystkim jest to związane ze zmianą, o czym pan prezes Wąsacz wcześniej wspomniał, ze zmianą stawek poboru opłat dokonaną w roku 2012. Państwo zwróćcie uwagę na przychody z poboru opłat. No, tendencja jest tu zgoła odwrotna, a jest to, chcę poprosić ten slajd. Przychody z poboru opłat poruszały się w kierunku zgoła odmiennym, a przychody te wyniosły ponad 179 milionów złotych w roku 2012 i był to 5,5% przyrost. Oczywiście stawki ruch miały odzwierciedlenie w przychodach ze sprzedaży, tak? Głównym składnikiem przychodów ze sprzedaży są przychody z poboru opłat. I tutaj w skali grupy, bo są to dane skonsolidowane, mamy do czynienia z 3% wzrostem przychodów ze sprzedaży z poziomu 179,7 do 185,5 miliona. I wskaźnik, na który zarówno inwestorzy, akcjonariusze, też jak i banki finansujące projekty inwestycyjne zwracają uwagę, to jest ten wskaźnik EBITDA. EBITDA w roku 2012 w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o ponad 11%, 11,6% do 138 milionów złotych i jest to na pewno tendencja, która jest tendencją zadowalającą. Wynik netto, już jako wynik podsumowujący, to wzrost o około 22%, 12 879 tysięcy złotych w przybliżeniu w skali grupy w roku 2012. Jeżeli chodzi o pozycję finansową, ja bym tylko zwrócił uwagę, no może nie na wszystkie, ale na kwestię wskaźnika zadłużenia netto, tak? Mamy tutaj spadek tego zadłużenia netto z 54 w roku 2011 do 47 milionów w roku 2012 i jest tu dobra tendencja, która wskazuje na to, że gospodarujemy pieniądzem w rozsądny sposób, z jednej strony realizując inwestycje, ale z drugiej strony potrafiąc zmniejszyć ekspozycję zadłużeniową spółki. Za chwilę te elementy zostaną pokrótce rozwinięte. Jeżeli chodzi o przychody z poboru opłat, mamy tutaj przedstawioną dezagregację tych ruchu i średniodobowego ruchu i przychodów. Ja może nie będę wchodził w poszczególne cyfry, zwrócę tylko Państwa uwagę na najważniejsze z nich. Mianowicie w naturalny sposób pytania może budzić kwestia tego spadku ruchu pojazdów ciężarowych rok do roku w wysokości 23%. I tutaj należy zauważyć, że mieliśmy w części roku 2011 oraz pomiędzy rokiem drugą połową 2011 i całym 2012 roku do czynienia z dwoma zgoła odmiennymi reżimami wynagradzania koncesjonariusza za przejazd pojazdów ciężarowych. Mianowicie jeszcze w pierwszej połowie 2011 roku obowiązywał tak zwany system winietowy, gdzie koncesjonariusz otrzymywał tak zwaną rekompensatę za ruch pojazdów zwolnionych z opłat. Wiązało się to z innymi stawkami rozliczeniowymi ze Skarbem Państwa, natomiast co jest istotne, nie podejrzeliśmy tak zwanych rzeczywistych stawek poboru opłat. Ten system winietowy, jak wiemy, zakończył się wraz z pierwszą połową 2011 roku i druga połowa 2011 roku i rok 2012 to już system rzeczywistego poboru opłat dla ciężarówek. Dlatego te 23% jest taką cyfrą, powiedziałbym kolokwialnie, zmieszaną, pokazującą łączny efekt tej zmiany zasadniczej w systemie poboru opłat, jaka nastąpiła. Wśród samochodów osobowych ta zmiana ruchu była stosunkowo niewielka. Przypomnijmy, myśmy zmienili stawkę od marca 2012 roku z 8 zł brutto na 9, także 12,5% wzrost stawki. Tutaj ten spadek ruchu pojazdów osobowych był stosunkowo niewielki, 2,5% w tej grupie. Jeżeli chodzi o przychody z poboru opłat, to dezagregując te 5,5% wzrost przychodów na samochody osobowe to było około 5,2%, na samochody ciężarowe 6,1%. Jeżeli mógłbym prosić slajd kolejny. Drugą część slajdu też poproszę. Dalej, tak. W górnej części tego slajdu macie Państwo przedstawioną kwestię ruchu i przychodów, jeżeli chodzi o pojazdy osobowe, już w ujęciu do zagregacji dalszej, czyli jeżeli chodzi o półrocza, tak. Pierwsze półrocze 2012 versus odpowiadającemu półrocze 2011 roku, to niemalże 2% spadek ruchu przychód, odwrotna tendencja. Jeżeli chodzi o drugą połowę roku, to 3% spadek ruchu i już przyrost ponad 8% stawki na poboru opłat. Jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, to tutaj ta zmiana dotycząca reżimu poboru opłat jest widoczna dokładnie, jeżeli chodzi o pierwsze półrocze, gdzie ten spadek rok do roku ruchu pojazdów ciężarowych to było ponad 37%. Proszę kolejny slajd. Mówiliśmy o EBITDA i pozytywnej tendencji 2012 versus 2011. Tutaj staraliśmy się pokazać Państwu dekompozycję, tak, i pokazać tak właściwie, jak ta EBITDA, ten wynik, na który najbardziej patrzą analitycy finansowi, poruszał się pomiędzy rokiem jednym i drugim, a tak właściwie co nastąpiło pomiędzy dwoma cyframi. I tak te niebieskie boksy pokazują EBITDA pomiędzy rokiem odpowiednio 12 i 11. Te szare boksy pokazują przychody, pokazują czynniki wpływające na wzrost EBITDA. I te boksy czerwone pokazują różnicę między rokiem 11 a 12, jeżeli chodzi o czynnik spadkowy. EBITDA 2011 roku była obarczona ujęciem w niej odpisu na należność podatkową, około 6,9 miliona. Były to koszty jednorazowe związane jeszcze z dochodzeniem przez parę spod autostrady określonych kwot z tytułu podatku VAT. Wyjąwszy ten element poza nawias, ta oczyszczona, nazwijmy to kolokwialnie, EBITDA wynosiłaby około 131 milionów złotych. Jeżeli chodzi o podróż pomiędzy tą 131-milionową EBITDA a 138-milionową EBITDA, należy tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na przychody z opłat od samochodów osobowych, czy związane ze wzrostem taryfy pierwszej, o której wspominaliśmy. Wreszcie przychody z opłat z pojazdów ciężarowych, mimo zmiany tego reżimu poboru opłat, również przysporzyły EBITDA. Inne pomniejsze czynniki, które miały wpływ w drugim kierunku, w wartościach o wiele mniejszych, to kwestia tego, że w 2011 2011 roku był określonego rodzaju odszkodowany, a związany jeszcze z powodzią roku 2010. Kwestia zarówno i plus, jak i minus związana z dekonsolidacją biura centrum, a z jednej strony kwestia tutaj kosztów osobowych i z drugiej strony kosztów, które przypadały w wyniku EBITDA jeszcze spółki Starek Spod Autostrady. Te elementy spowodowały, że łącznie mamy EBITDA roku 2012 na poziomie niemalże 139 milionów złotych i jest to tendencja bardzo nas ciesząca. Wreszcie kwestia zadłużenia netto, ono spadło z 55 milionów w 2011 do 47 milionów w 2012. Z prawej strony slajdu, w tych słupkach widzicie Państwo czynniki główne, czynniki wpływające na poziom, na zmianę poziomu zadłużenia netto, tak? Czyli my tu z jednej strony porównujemy dług i z drugiej strony porównujemy ten dług z aktywami, które ten dług w cudzysłowie tak jakby pokrywają, tak? Mamy więc spłatę kredytu, to oczywiście zmniejsza zadłużenie. Spółka Starek Spod Autostrada Małopolska jest beneficjentem kredytu udzielonego przez klub, grupę banków w roku 2005. Obsługa tego długu, który ma być spłacony do roku 2020, przebiega w sposób prawidłowy i ta spłata kredytu oczywiście w roku 2012 przyczyniła się do zmniejszenia zadłużenia netto. Ten drugi z boksów, który zmniejsza nam poziom zadłużenia netto, to spłata zgodnie z harmonogramem zadłużenia wobec Skarbu Państwa, to są jeszcze historyczne pozostałości działalności Stalek Sport S.A. jeszcze w sektorze stalowym, to jest spłata zobowiązań wobec Skarbu Państwa wynikających z poręczenia udzielonego za dług Huty Ostrowiec. Wreszcie pozostałe dwa boksy, trzeba by spojrzeć na nie łącznie. Mamy do czynienia tutaj z jednej strony z czynnikiem, który wpływał na zwiększenie zadłużenia netto, ale z drugiej strony działające w kierunku przeciwnym zmniejszenie zadłużenia netto. Chodzi krótko mówiąc o zmianę polityki firmy związaną z utrzymywaniem wolnych środków finansowych. Odeszliśmy tutaj w roku 2012, spółka odeszła w roku 2012, stopniowo zmniejszyła swoje zaangażowanie w aktywach funduszy inwestycyjnych na rzecz depozytów bankowych. Tak w skrócie, w bardzo dużym skrócie, przedstawiają się wyniki finansowe spółki za 2012 rok. Chciałbym przekazać głos ponownie panu prezesowi Wąsaczowi.
Proszę Państwa, inwestycje na autostradzie to jest nigdy nie kończąca się historia, w związku z tym rok 2013 to będzie rok kontynuacji inwestycji, oczywiście nie dosłownie, ale obszarowo, zakresowo. Czyli, tak jak wspomniałem, jednym z tematów będzie kontynuacja działań związanych z wymianą urządzeń poboru opłat na placach poboru opłat. To jest podstawowa rzecz, tu można od razu, następny slajd może jeszcze. Następnie na tym slajdzie widzimy, że będziemy kontynuować modernizację odwodnienia autostrady, kontynuować rozbudowę placu PTO w Balicach, także to są kolejne. Jak również poniżej mamy budowę ekranów akustycznych kolejnych w rejonie węzła Mysłowice. I również chcemy w tym zakresie budowę MOP-ów w Rudnie i w Grójcu. To tylko taka może uwaga, jeśli chodzi o naszą politykę w tym zakresie mopowską, czy też w innych obszarach ona się przekłada na pewne nasze działania efektywnościowe. Mianowicie jesteśmy związani z jednej strony z umową koncesyjną, gdzie są określone były w wizji roku 1997 pewna wizja autostrady. Dzisiaj wiemy, że w pewnych miejscach ta wizja niekoniecznie pokrywa się. W tym zakresie racjonalizujemy, na przykład klasę poboru opłat zwiększyliśmy, a teraz chcemy zmniejszyć ilość MOP-ów, krótko mówiąc, czyli miejsc obsługi podróżnych, gdyż ta ilość, która i jakie były przedstawione wówczas w planie, no bym powiedział, nie odpowiadają dzisiejszym wymogom. To takie działanie jest racjonalizujące. Jaki będzie efekt, trudno stwierdzić, bo wymaga to zgody obu stron, czyli naszej strony publicznej, być może i to zarazem zmiany umowy koncesyjnej. Sygnalizuje tylko takie działania jako filozofię, że nie wydajemy pieniędzy, nie inwestujemy w ślepo, tylko dbając o efektywność przede wszystkim finansową, ale również funkcjonalną autostradę, modyfikujemy te nasze zapisy. Tutaj mamy jak gdyby znów wizualizację tych tematów, więc tu mamy temat konkretnie przewidziany, czyli poszerzenie placu poboru opłat w Balicach, zakończenie prac na sierpień 2013 roku, tam kwota również jest podana, wymiana urządzeń poboru opłat, główne prace chcemy zakończyć do grudnia tego roku, natomiast tu piszę do października 2014, gdyż tam mamy podział na dwa etapy. Te najistotniejsze prace są przewidziane w pierwszym etapie i do grudnia chcemy zakończyć, natomiast takie rzeczy trochę bardziej z interoperacyjnością, z tym co się będzie działo, są przewidziane do października 2014, ale gro prac ma być wykonanych tutaj zdecydowanie w tym roku. Odwodnienie na odcinku około 16 km. Także tutaj mamy przedstawione lokalizacja. Chcemy również wejść na budowę węzła w Mysłowicach, budowa tych miejsc obsługi podróżnych w Rudni i w Grójcu i w tym temacie można powiedzieć, że są pewne sprawy hamowane z powodu naszego dążenia do optymalizacji kosztów tego, do funkcjonalności poprawienia. My współpracujemy tutaj z naszym głównym akcjonariuszem w zakresie tak zwanej inżynierii wartości, gdzie każdy taki wydatek jest analizowany pod kątem funkcjonalności i minimalnych kosztów, aby tę funkcjonalność spełnić. No nie zawsze to znajduje odzwierciedlenie po drugiej stronie, bo te zmiany muszą być akceptowane przez generalną dyrekcję i tu nieraz te sprawy się przedłużają. W związku z tym też jeśli chodzi o węzeł Mysłowice, te miejsca obsługi podróżnych, to już wspomniałem, temat jest dyskutowany i on będzie wykonany w tym roku, jeśli wszystko się dołoży lub będzie być może też lekkie przesunięcie jeszcze na przyszły rok. Mniej może jest kontrowersji przy tych klasycznych proekologicznych, czyli ekranach akustycznych. Także to czeka nas od strony inwestycyjnej. Jeśli chodzi o budowę, jakieś potencjalne kierunki rozwoju, wspominałem praktycznie o tym na początku. Ciągle jest otwarty temat, co miesiąc można powiedzieć, że prasa donosi o innych koncepcjach w tym zakresie. Jeśli chodzi na przykład odcinek najbardziej nas interesujący, czyli odcinek A1, jest napisane Rząsawa Pyrzowice, ale również ta lokalizacja się zmienia jak w kalejdoskopie, raz też Stryków Pyrzowice, raz też bardziej Tuszyn, raz też to, tamto, dlatego że tutaj Generalna Dyrekcja ciągle zmienia koncepcję. Raz, że będzie to wyłącznie w ramach inwestycji rządowych, innym razem, że partnerstwa. Sprawa otwarta. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy jest to zapisane znacznie jasnie jest ten odcinek A2, ale jasne niestety to jest wiadomość z ostatniej chwili, prawie że z ostatnich dni, negatywna, że w tej chwili chyba ten odcinek chwilowo do Mińska zrobią, natomiast dalej na wschód z uwagi na małe natężenie ruchu nie będzie robiony. Również gotowi jesteśmy, bo wiadomo, że strona publiczna dąży do systematycznego wzrostu też obszaru pobierania opłat i utrzymania ruchu przekazywania przez stronę prywatną, więc jeśli w tym zakresie będą zlecane jakieś ogłaszane przetargi i będą warunki zachęcające nas do tego, to startujemy, jeśli nie, to jesteśmy również bardzo sceptyczni, zresztą tak jako ciekawostkę. Ten przetarg, którego myśmy się w pewnym momencie wycofali na dwa, skończył się klęską praktycznie dla wszystkich uczestników, w tym bankructwem kilku firm budowlanych. Także w pewnym sensie to był projekt BOT, czyli buduj i utrzymuj później tą autostradę w standardzie. To gdybyśmy się tam zaapali, to pewno byśmy mieli kłopoty. Na to szczęście udało nam się nie zyskać tego zadania. To był długi proces, nie będę o nim wspominał, tylko żeby się z tego wycofać, ale się udało bez spraw wycofać. Tak samo, gdyby były jakieś zlecenia na umowy operatorskie, też mówią o tym, natomiast a kiedy będzie realizacja, niestety od nas nie zależy. Także jeśli chodzi o rok, reasumując 2013, przewiduję, że za rok, jeśli będziemy w tym samym miejscu, to zacznie się prezentacja od takiego zdania, że rok 2013 był rokiem stabilnej sytuacji w spółce, gdzie wszystko było w sposób przewidywalny, się odbywało i koncesjonariusze nie zostali zaskoczeni niczym negatywnym. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w związku z przedstawioną prezentacją chce zadać pytania? Jeśli nie, to przechodzimy do realizacji dalszej części porządku obrad. Proszę Państwa, przed nami uchwały tak zwane finansowe, zatwierdzenie sprawozdania zarządu, jednostkowe, działalności grupy, sprawozdanie finansowe jednostkowe, skonsolidowane i zagospodarowanie straty. Będę te uchwały odczytywał i będziemy procedować w tej chwili w ramach punktu od 9 do 13. Punkt 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012. Odczytuję projekt uchwały na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ust. 1 punkt 1 statutu spółki 20 zwyczajnie walne zgromadzenie starych sportu autostrady spółki akcyjnej siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności starych sportu autostrady S.A. za rok obrotowy 2012, paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Uchwała, wyniki głosowania widoczne na tablicy. Uchwała podjęta jednomyślnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. Odczytuję projekt uchwały, paragraf 1. Na podstawie artykułu 195, paragraf 2, punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragraf 24, ust. 1, punkt 1 statutu spółki 20 zwyczajne walne zgromadzenie Stare Ekspo za postawy spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące a. Jednostkowe sprawozdanie sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215 275 92 zł 62 grosze. B. Jednostkowe sprawozdanie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w kwocie 964 808 zł 12 groszy oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4 822 786 zł 57 groszy C. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 822 786 zł 57 groszy D. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26 306 436 469 zł 35 groszy E. Informacje odniesienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Uchwała podjęta jednomyślnie. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012. Krótka uchwała, tym razem paragraf 1. Odczytuję. Materiał oznaczony jako uchwała nr 6. i odpowiednio paragraf 1 na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragraf 24 ustęp 1 punkt 6 statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie stale eksploatu sprawy spółki aktywnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej stale eksploatu autostrady S.A. za rok obrotowy 2012. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta jednomyślnie. Mianowicie uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012. To jest realizacja punktu 12 porządku obrad. I tak, paragraf 1. Na podstawie artykułu 355 paragraf 5 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24 ust. 1 punkt 6 statutu spółki 20 zwyczajne walne zgromadzenie stale eksploatu autostrady spółki aktywnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej stale eksploatu autostrady S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące skonsolidowane sprawozdanie sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 295 696 000 zł. B. Skonsolidowane sprawozdanie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia tego samego roku wykazujące zysk netto w kwocie 12 879 000 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 11 728 000 zł. C. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 901 000 zł. D. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 187 000 zł. Oraz E. Informacje odnoszące do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Wyniki na tablicy. Kolejna uchwała podjęta jednomyślnie. Ostatnia uchwała z części finansowej. Uchwała oznaczona w materiałach jako uchwała numer 8. To jest punkt 13 w porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012. Projekt uchwały. Paragraf 1. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 2 statutu spółki 20 zwyczajne walne zgromadzenie stale eksportu autostrady spółki aktywnej z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 964 808 zł 12 groszy pokryć w całości z kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta jednomyślnie. Proszę Państwa, w tej chwili przechodzimy do serii głosowań osobowych. Oczywiście chodzi o absolutoria. Ja tylko dla porządku przypomnę, że to są głosowania tajne. Oczywiście system w absolutny sposób tajność głosowania zapewnia. Pozwolę sobie zwyczajem poprzedniego roku nie odczytywać pełnej treści uchwały, której dotyczy dane głosowanie, wskazując jedynie osobę, na której absolutorium udzielenie będziemy głosować. Zarząd w pierwszej kolejności będziemy głosować absolutorium dla pana prezesa Emila Wąsacza. Może dla porządku odczytam tę uchwałę, bo pozostałe są redakcyjnie identyczne, tylko ze zmianą danych personalnych. Paragraf pierwszy na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz paragraf 24 ustęp 1 punkt 3 statutu spółki. 20 zwyczajne walne zgromadzenie stale spółka z ustawy spółki z Kienia siedzibą Katowice udziela absolutorium prezesowi zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012. No i paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę. Gratuluję.
Dziękuję.
Kolejne głosowanie dotyczy nieobecnego na zgromadzeniu byłego już członka zarządu pana Mieczysława Skołożyńskiego. Wszystkie osoby, które będą dotyczyć głosowania, także Rada Nadzorcza, to są pełne okresy sprawowania funkcji, w związku z czym nie ma jakichś uchwał łamanych. Wszystkie dotyczą pełnego roku obrotowego. Bardzo proszę, głosujemy nad udzieleniem absolutorium panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu. Zarządzam głosowanie. Uchwała również podjęta jednomyślnie. Za chwilę przejdziemy do głosowania o sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Przypomnę tylko, że w punkcie 15 porządku obrad jest zamieszczona kwestia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. Ten materiał oczywiście jest dostępny i zarówno na stronie, jak i w materiałach, które Państwo posiadają. Zwyczajowo treść tego dokumentu nie jest prezentowana i omawiana na walnym zgromadzeniu, także myślę, że podtrzymamy tą konwencję, chyba że ktoś jest zainteresowany. Jeśli nie, to możemy przejść do konsumpcji kolejnego punktu porządku obrad, to znaczy udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Tu będzie 7 głosowań i po kolei przywołuję osoby, których głosowanie dotyczy. W pierwszej kolejności głosujemy absolutorium dla pana Nicolo Caffo, cały rok obrotowy 2012. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Kolejne głosowanie dotyczy osoby pana Stefana Kuszmaj. I tak samo bardzo proszę o oddawanie głosów. Wyniki widoczne. Uchwała podjęta jednomyślnie. Za chwilę podpiszę wydruk z głosowania. Głosujemy absolutorium dla pana Michelangelo Damasco i bardzo proszę. Wyniki głosowania w dalszym ciągu bez zmian. kolejne głosowanie dotyczy osoby pana Aleksandra Galosa i poproszę o oddawanie głosów. Wszystkie głosy za, czyli bez zmian. Mamy jeszcze 3 głosowania. Pan Konstantino i Wojda, co proszę. Kolejne głosowanie dotyczy osoby pana Massimo Lapucci. Głosujemy, bardzo proszę. Wyniki głosowań osobowych może powtórzę pod koniec, żeby się nie powtarzać przy każdej uchwale. Pan Krzysztofer Melnyk. Głosujemy absolutorium dla pana Krzysztofera Melnyk. Proszę, jeszcze 2 głosowania osobowe. Kolejne głosowanie dotyczy członka Rady Nadzorczej, pana Roberto Mengucci. Zarządzam głosowanie, bardzo proszę. Ostatnie głosowanie dotyczy osoby obecnego na sali, pana profesora Tadeusza Wudyki, przewodniczącego, członka, przepraszam, Rady Nadzorczej. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Wyniki już widoczne. Gratuluję. I to jest ostatnie głosowanie. W przedmiocie udzielenia absolutorium. W ten sposób udało się skonsumować punkt 16 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 17, czyli jedynej na tym zgromadzeniu uchwały w przedmiocie zmiany statutu. Ta zmiana jest konsekwencją realizacji założeń, o których mówił pan prezes, czy panowie członkowie zarządu w ramach prezentacji. Dotyczy zmiany siedziby spółki. W Katowicach mamy Słowicę. Uchwała jest krótka. Odczytuję jej projekt. Oczywiście 3/4 głosów w tym wypadku jest wymagane. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 430 paragraf 1 Kodeksu Szkół Skarbowych oraz paragrafu 24 ust. 1 punkt 7 statutu spółki 20 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że paragraf drugi statutu otrzymuje następujące brzmienie i podaje. Siedzibą spółki jest miasto Mysłowice. Paragraf 2. 20 zwyczajne walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. Paragraf 3. Uchwała w sprawie zmiany statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt 18 porządku obrad to jest uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 8 kadencji. I tutaj bardzo proszę o propozycję zgodę akcjonariusza co do liczby członków Rady Nadzorczej, czy składu Rady Nadzorczej 8 kadencji.
Działając w terytorium, proponuję 7 członków.
Są inne propozycje, innych akcjonariuszy? Jeśli nie, to taką propozycję poddaję pod głosowanie. Odczytuję projekt uchwały na podstawie artykułu, paragraf 1, na podstawie artykułu 385, paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 14 ust. 1 Statutu Spółki 20 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza 8 kadencji liczyć będzie 7 członków. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, oddajemy głos. Pozostaje zatem ukonstytuować skład Rady 8 kadencji i teraz bardzo proszę akcjonariuszy o przedstawienie propozycji z krótką charakterystyką kandydatów, jeśli są to osoby inne niż dotychczas zasiadające w Radzie. Bardzo proszę.
Jeżeli mogę, w imieniu Autostrady per Italia, on się wyłącza automatycznie, także chyba będę mówił bez. Chciałem poinformować, że spółka Autostrada per Italia akcjonariusz poinformowała zarząd o kandydaturach na członków kolejnej kadencji Rady Nadzorczej i stosowny komunikat, jak widziałem, pojawił się na stronie internetowej spółki. Chciałem przedstawić te osoby. Są to następujący kandydaci. Pan Roberto Mengucci, pan Michelangelo Damasco, pan Pietro La Barbera, pan Costantino Ivoi, pan Nicolo Casso, pan Aleksander Galos i pan Tadeusz Wudyka. Dodatkowo chcę podkreślić, że wszyscy kandydaci za wyjątkiem pana Pietro La Barbera zasiadają obecnie, czy do chwili obecnej zasiadali w Radzie Nadzorczej. Ich życiorysy są opublikowane na stronie internetowej spółki. Natomiast nie ma tam życiorysu pana Pietro La Barbera. Więc tutaj dwa słowa, jeżeli chodzi o tego kandydata, chciałem powiedzieć. Pan Pietro La Barbera jest absolwentem Uniwersytetu w Palermo. Skończył ten uniwersytet w 1996 roku. W latach 1999-2000 studiował w Mediolanie, gdzie uzyskał tytuł MBA, władał językiem angielskim i hiszpańskim. Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora do spraw wyceny inwestycji w Departamencie Spraw Międzynarodowych Autostrady per Italia, gdzie jest odpowiedzialny m.in. za wycenę inwestycji międzynarodowych, za nadzorowanie projektów autostradowych typu Brownfield i Greenfield. Nadzorował również projekty M&A, odpowiedzialny m.in. za wycenę międzynarodowych projektów inwestycyjnych grupy. Wcześniej w latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora do spraw strategii rozwoju biznesu w firmie De Agostini, w spółce akcyjnej. Wcześniej zajmował stanowiska w takich firmach jak Finmeccanica, spółka z Rzymu, Lehman Brothers w Londynie, Esso Italiana, spółka rzymska w Padwie i Esso Lubricants Europe. To jeżeli chodzi o... A tu prezes, jeszcze dwa słowa.
Ja nie chciałem, żebyś przedstawił się dwóch członków rady niezwiązanych w żaden sposób.
To ja powiem za chwilę, tak. To jeżeli chodzi o kandydaturę pana Pietro Labarbery. Chciałem jeszcze podkreślić, że zgodnie z zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, kandydatury pana Aleksandra Galosa i pana profesora Tadeusza Zutyki są to kandydaci niezależni, to znaczy kandydaci, którzy nie są związani w żaden sposób z akcjonariatem spółki. Dziękuję bardzo.
Jeżeli to wszystko, to bardzo dziękuję za prezentację kandydatów. Ja tylko dla porządku nadmienię, że...
Przepraszam, jeszcze jedno słowo a propos oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie. To oczywiście dysponuję tymi oświadczeniami i przedłożę panu przewodniczącemu 7 oświadczeń.
Właśnie to chciałem powiedzieć, że nimi dysponuję i umożliwiam wgląd. Okej. No to siłą rzeczy przystępujemy do głosowania. Oczywiście to jest głosowanie tajne i głosujemy odrębnie nad każdą kandydaturą. To będzie 7 głosowań. Będę wymieniał osoby, które głosowanie dotyczy i będziemy procedować tak prawnie jak w przypadku absolutorium. W pierwszej kolejności głosuję na powołanie skład Rady Nadzorczej pana Roberto Mengucci. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Odnotowuję pierwsze głosowanie niejednomyślne, z tym zastrzeżeniem oczywiście, że wymaganą większością uchwała została podjęta. W dalszej kolejności pan Michelangelo Damasco. Głosujemy tą kandydaturę. Bardzo proszę. Wymagana większość głosów została oddana. Głosy wstrzymujące, jak w poprzednim wypadku. Stwierdzam powołanie pana Damaszko w skład Rady Nadzorczej. Kolejne głosowanie to jest nowy kandydat, pan Pietro Labarbera. I zarządzam głosowanie. Bardzo proszę. Będziemy mieć, zdaje się, serię identycznych głosowań. Przynajmniej do tej pory wyniki są arytmetycznie jednakowe. Dobrze.
Głosowanie numer 4 dotyczy osoby pana Konstantino Iwoń i głosujemy powołanie tej osoby w skład Rady Nadzorczej. Bardzo proszę. Uchwała podjęta wymagana większością głosów. Liczba głosów wstrzymujących widoczna na slajdzie. Głosowanie numer 5 dotyczy osoby czy kandydatury pana Nicolo Castro. Bardzo proszę, głosujemy. Wyniki widoczne na slajdzie. Uchwała podjęta wymaganą większością głosów. W chwili pan Aleksander Galos, kandydatura pana Aleksandra Galosa. Bardzo proszę. Uchwała podjęta wymaganą większością głosów. I ostatnie głosowanie, jeśli chodzi o skład Rady Nadzorczej. Głosujemy kandydaturę pana profesora Tadeusza Łudyki. Proszę o oddanie głosu. Kandydatura uzyskała wymaganą większość głosów. Stwierdzam zatem, że Rada ukonstytuowała się w składzie przed chwilą głosowanym. No, oczywiście przy pierwszym posiedzeniu zostanie wybrany przewodniczący Rady. W tej chwili tego stanowiska nominalnie głosowanie nie określaliśmy. W ten sposób, proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek obrad. Jeśli nie ma innych kwestii, a wydaje się, że nie, to zamykam obrady. Dziękuję bardzo. Proszę o oddawanie urządzeń do głosowania. Thank you.